Andrzej Daszyński, kolekcjoner i rekonstruktor także. Panie Andrzeju, zajmiemy się kolekcjonerstwem. Już może nawet nie rekonstrukcją, chociaż to pewnie będzie zahaczać co nieco. To ja najpierw spytam, kolekcjonuje pan?
Tak, mogę powiedzieć, że kolekcjonuję.
Ale spytałabym po co?
To jest świetne pytanie, które w końcu po 20 latach trzeba sobie zadać.
Właśnie.
Dlaczego kolekcjonujemy? Jaki jest tym cel? I generalnie dzisiaj też przychodzę do państwa, może nie jako taka absolutna wyrocznia wszystkiego, co związane z kolekcjonowaniem czy zbieraniem, jak tam kto woli oczywiście opisywać. Natomiast jakieś przemyślenia na temat kolekcjonowania generalnie na pewno się pojawiły. A że robię to w kilku różnych obszarach, jak już wspomniana rekonstrukcja historyczna, ale też kwestie związane chociażby z numizmatyką, z szeroko rozumianym zbieraniem akcesoriów powiązanych z grami wideo, czy to sam sprzęt, czy też jakieś kolekcjonerskie, na przykład niech to już tam będą te figurki takie najbardziej charakterystyczne. Jakieś przemyślenia się pojawiły i myślę, że dzisiejsza rozmowa może niektórych zachęcić do tego, żeby faktycznie zacząć zbieranie, bo jest to kolekcjonowanie, jest to niesamowita przygoda, która daje dużo radości, ale też że może gdzieś uda nam się nakreślić potencjalne skały, w które lepiej nie wpłynąć podczas tego całego procesu, chociażby po to, żeby zaoszczędzić swój czas i pieniądze, albo czas i pieniądze jednocześnie.
Aha. To w takim razie pan kolekcjonuje dla siebie, jak rozumiem.
Tak, to jest na przykład moje podejście. Ja absolutnie nie będę oceniał, czy kolekcjonowanie powinno być dla siebie, czy dla innych, czy może jedno i drugie. Ja akurat mam takie coś, że zdałem sobie sprawę w którymś momencie, że moje kolekcje najbardziej docenić w stanie jestem już w którymś momencie tylko i wyłącznie ja sam. Na przykład kolekcjonując mundury jakichś wyjątkowo niszowych jednostek wojskowych. Niech to będą jednostki Schutztruppe w Afryce Wschodniej w okresie I wojny światowej.
Ale to pan kolekcjonuje? Czy to jest przykład?
To jest przykład jednej z kolekcji mundurowych w ramach rekonstrukcji historycznych. Udało się, że taki mundur odtworzyć. Natomiast tutaj samemu przed przystąpieniem do takiego tematu nie miałem absolutnej wiedzy na to, jeśli chodzi o większy obraz całości, a co dopiero o szczegółach. I dopiero te szczegóły poznałem, zagłębiając się w źródła, czytając trochę literatury, oglądając zbiory muzealne. I teraz na przykład mam tą świadomość, że szerokość guzika różni się od na klapie, a inna jest na kieszeni. Dla mnie to już jest teraz wiedza, którą mam. Zrobiłem to oczywiście w tym mundurze zrekonstruowanym. Natomiast świadomość tego mam tylko i wyłącznie ja. Jestem w stanie to tylko ja i wyłącznie sam docenić. Natomiast troszeczkę może robię to też dla innych. I tutaj trzeba sobie takie pytanie zadać, bo ktoś to ogląda, taki efekt mojej pracy. W pewien sposób zawierza mi, że ten człowiek odrobił dobrze pracę domową i przygotował się do tego. I to, co im pokazuje, jest prawdziwe, a nie oszukane. Z jednej strony jest to kolekcjonowanie takie typowo dla siebie, bo mi na przykład to daje frajdę. Zebranie czegoś, jakiegoś kompletu akcesoriów, kiedy wiem, że mam tę kolekcję zamkniętą. To jest dla mnie wielka radość. Tak samo oczywiście radością jest niezapomniany sam proces zbierania, kiedy szukamy czegoś, polujemy na tych wszystkich, czy to giełdach staroci, czy w internecie, czy nawet polujemy na informacje w książkach, no bo to też jest wyjątkowo porywające. I wszystko to daje niesamowitą satysfakcję. Dla mnie jest to coś, co w jakiś sposób mnie napędza i na pewno też oddziałuje na inne aspekty życia. Myślę, że przekłada się na pracę chociażby, kiedy wiem, że jak coś zaczynamy, to warto to skończyć i zrobić to jak najlepiej, nawet dla własnej czystej satysfakcji, żeby tak to właśnie wyglądało. Więc przede wszystkim, kiedy ktoś myśli nad tym, żeby zostać kolekcjonerem, gdzieś tam w głowie zaświtała myśl, zacznę coś zbierać, no to wtedy trzeba zadać sobie to właśnie pytanie, dlaczego chcesz to zrobić i czy to będzie dla ciebie dobre. Bo jeżeli ktoś na przykład miałby podjąć się zbierania akcesoriów dlatego, że nie wiem, tak wypada, albo podpatrzył u kolegi, mu troszkę pozazdrościł, ale jego tak naprawdę to nie kręci, to taka kolekcja będzie tylko utopieniem pieniędzy i ambicji. Szkoda czasu. Jeżeli coś robimy, róbmy to z pasją, czy to dla siebie, czy to dla innych, czy jedno i drugie, ale tak, żeby to sprawiało radość. Jest to jakieś hobby. Tak? No pewnie są jacyś zbieracze, którzy robią to zawodowo. No może, nie wiem, czy muzealników w tym momencie jakoś nie obrażam. Natomiast w przypadku takiego prywatnego zbierania na pewno ważne jest to, żeby dawało to radość. Jak każde inne hobby.
Ale panie Andrzeju, pan tutaj mówi mundury, czy jakieś części umundurowania, ale przecież dla wielu z nas kolekcją będą, nie wiem, puszki, papierki po gumach.
Oczywiście.
I co, to też są kolekcje, czy
Jeżeli dla tych osób, które to zbierają, są to kolekcje, są to przedmioty, które w jakiś sposób stanowią dla nich wartość, czy to sentymentalną, czy to materialną, czy po prostu cieszą oko, to jak najbardziej. Nie oceniajmy innych kolekcjonerów negatywnie, na przykład tylko i wyłącznie dlatego, że zbierają coś zupełnie innego, albo wręcz fiksują się wokół jakiegoś jednego niszowego tematu, bo dla tych osób może mieć to jakieś wielkie znaczenie. Na przykład coś, co moja żona zrozumiała po wielu, myślę, że miesiącach tłumaczenia, dlaczego robię tak inaczej. Na przykład to, że dla mnie z tego obszaru gier wideo i sprzętów gamingowych zawsze specjalne miejsce będzie miał pierwszy model konsoli PlayStation. I rzeczywiście tam starałem się skolekcjonować, także mam te różne odmiany. Na pamięć znam oczywiście układ wewnętrzny tych poszczególnych modeli. Mogę o tym gadać i gadać. Natomiast dlaczego tak jest? Dlatego, że po prostu to była moja pierwsza konsola w dzieciństwie. Dostałem ją na gwiazdkę, jak miałem 10 lat i po prostu jestem z nią związany czysto emocjonalnie.
No dobrze, no to jest sentyment.
Dokładnie. Dlatego dla mnie jest to w jakiś sposób
wartościowy. Znaczy jest powód, żeby zbierać kolejne konsole na przykład?
Myślę, że tak, bo jeżeli rozwijamy coś, co nam sprawia radość i ma powiązanie z pozytywnymi doświadczeniami, to jak najbardziej. Można poprzestać na jednym, można to rozwinąć jak kto woli. I tutaj myślę, że warto właśnie przejść do tego kolejnego takiego obszaru zbierania. Jeżeli już się na to zdecydowaliśmy, no to jak to robić? Właśnie to, co pani poruszyła, jest bardzo istotne, żeby powiedzieć sobie, jaki jest mój mianownik tej kolekcji, która ma powstać. Warto się nad tym zastanowić rzeczywiście na samym początku.
Ja nie wiem, czy to od razu na początku jest w głowie, że to będzie kolekcja. Czasem po prostu coś lubimy, coś nam się podoba, mamy dwie takie rzeczy, trzy takie rzeczy. To już jest kolekcja, czy to jeszcze nie jest kolekcja?
To zależy, jak ocenia właściciel.
A jeśli mamy tylko jakiś jeden element, to rozumiem, że to nie jest kolekcja. No
pytanie
to
tutaj chyba wchodzimy w obszar filozofów. Czy
bardzo lubię ten
obszar. Zbiór zabierający jedną sztukę, czy już jest zbiorem, czy cały czas pozostaje...
Skoro mam do niego sentyment i go nie wyrzucę nigdy.
Dokładnie, a też czasami jedna sztuka może oznaczać bardzo dużo, tak? Może na przykład dana rzecz historyczna.
No może być zabytkowy samochód na przykład.
Oczywiście, może coś powstało po prostu w jednej sztuce i zebranie, czy znalezienie
tego... Więcej niż jednej nie jest możliwe po prostu.
Dokładnie, nie jest możliwe i wyczerpiemy wszystko. Jeżeli powiem tak, jeżeli na przykład akurat, no nie mam, proszę państwa, ale gdybym kiedyś miał świętego Graala, w jakiś sposób bym go tam zdobył, to byłaby to moja kolekcja świętych grali, bo powstał jeden.
Aha.
I czy wtedy znaczy, że w mojej kolekcji jest tylko jeden element, czy to jej umniejsza? No zakładam, że nie, że to raczej byłaby bardzo piękna kolekcja, która to zakłada. A jeżeli by to mi dawało radość, że chcę zebrać wszystkie, czyli jeden, i by mi się udało, to
no
na
to
pewno,
tak,
na pewno
to wtedy byłaby
wspaniale.
To kolekcja, no ale to przypadek świętego Graala, powiedzmy taki dosyć nietypowy.
Nietypowy, ale takich świętych grali, czy generalnie tych białych kruków w kolekcjonowaniu jest więcej.
Ale to zwykle jest tak, że nie wiem, kolekcjonuję książki i jakieś na przykład z jakiejś dziedziny i mam tutaj jednego białego kruka.
Tak, dokładnie. Tylko właśnie tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy coś zbierają, właśnie pociągnijmy ten przykład książek. Kolekcjonerzy w jakiś sposób lubią ułożyć sobie swoją kolekcję tak, żeby nadać jej wspólny mianownik. Na przykład spotkałem się z dziewczyną, która zbierała wydania Władcy Pierścieni, więc już ograniczyła sobie, że to jest tylko i wyłącznie jedna pozycja literacka i że te wydania muszą być w twardych okładkach z jakichś tam lat, to już nie wejdę w szczegóły, natomiast ona już ograniczyła sobie na samym początku swój obszar zbierania. Dlaczego? Bo dzięki temu to jej zbieranie stało się osiągalne. Gdyby założyła sobie bardzo szczytny cel pod tytułem zbuduję w domu bibliotekę aleksandryjską, chcę zebrać wszystkie książki. Po prostu wszystkie. Wszystkie mi się podobają.
Tak, tak. Cokolwiek wyjdzie.
Bo dokładnie, no to w tym momencie jest to cel nieosiągalny. I owszem, będziemy gonić cały czas za tym króliczkiem, ale go nigdy nie złapiemy. I niestety w głowie jest ta świadomość, że ten króliczek nie da się nigdy złapać. Więc tutaj to też jest ważne, żeby właśnie postawić sobie jakiś cel, od czegoś zacząć osiągnąć to i wtedy zastanowić się, czy idziemy dalej. Bo jeżeli zbiorę wszystkie wydania tego Władcy Pierścieni, na przykład tam z roku 80, nie wiem, czy powstały w 85 jakieś konkretne wydania, przepraszam z góry, ale jeżeli mam wszystkie wydania Władcy Pierścieni z 85 roku w twardej oprawie, zebrałem swoją kolekcję, osiągnąłem pewien cel, no to teraz mogę zastanowić się, czy zbierać wydania z kolejnych lat. W ten sposób rozbudować te kolekcje.
Czy to rozwijać jeszcze. Mhm.
Dokładnie. Natomiast warto postawić sobie zawsze jakiś taki punkt, gdzie mamy naszą metę. I to nie musi być zakończenie od razu całego wielkiego maratonu. Tu tylko i wyłącznie tego jednego konkretnego wyścigu. Pytanie, gdzie my, jako kolekcjonerzy, znajdziemy satysfakcję i powiemy sami sobie dość. Mhm. Bo też na przykład, no, pamiętajmy, że zbierając jakieś rzeczy materialne, no, pojawia się chociażby czysto techniczny problem, jak to wyeksponować. Ja wolę osobiście mieć kilka tych akcesoriów, które są ładnie wyeksponowane w gablocie. Wiem, że mam tylko i wyłącznie z danego zakresu, z danego obszaru zebrane rzeczy, ale one są jedną całością, mają jeden wspólny margines i dzięki temu mogę je pięknie wyeksponować. One ładnie wyglądają, cieszą moje oko, kiedy wstaję rano, robię sobie kawę,
patrzę sobie, mówię, piękną mam kolekcję.
Dokładnie, mam piękną kolekcję. Ja wiem, że gdybym teraz zaczął iść dalej i dalej i dalej, to w końcu te przysłowiowe książki czy inne rzeczy, które bym zbierał, w końcu musiałyby trafić na stertę. A już patrzenie na stertę książek, tym kolekcji, której bym nie mógł tak ładnie wyeksponować, no też nie dawałoby takiej satysfakcji.
Czyli to, gdzie ja to będę trzymał, też ma znaczenie.
Oczywiście. Tutaj, jeżeli już zbieramy rzeczy, które są w jakiś sposób zabytkowe, czy w inny sposób wrażliwe na warunki atmosferyczne, też musimy to wziąć pod uwagę, żeby takiej kolekcji sobie z jednej strony nie zepsuć, z drugiej strony ładnie wyeksponować. Na przykład tu jest moja wielka bolączka, wrócimy do pierwszego PlayStation. Pionierska konsola Sony. Wspaniała, cudowna, nikt nie przekona mnie, że jest inaczej, ale nie będę się upierał, że niestety, jeżeli chodzi o materiał plastiku, z tego ją zrobili, no to się nie popisali. To wyszło po latach. Oni nie byli w stanie tego zweryfikować na samym początku, natomiast ten plastik ma pewien konflikt ze światłem UV. Wystawione na słońce żółknie. Mhm. Więc konsole wystawione chociażby w gablocie, które byłyby widoczne i tym samym oddziaływały na nie światło, po jakimś czasie stałyby się żółte. I niestety sposoby wybierania tych konsol są, ale wtedy już nie wrócimy do tego oryginalnego szarego koloru, tylko osiągniemy coś bardziej wchodzące w biel. Czyli też zepsujemy. Dlatego moja przepiękna konsola pierwszych PlayStation jest wyeksponowana, ale w zamkniętej szafie, którą co jakiś czas sobie tylko oglądam.
Ale to pan już wiedział wcześniej, że ona wchodzi w reakcję?
Tak.
Pan to sprawdza, tak?
Dokładnie. To też, kiedy zaczynamy kolekcjonować, czy już jesteśmy w tym temacie, no to warto odwoływać się do jakichś źródeł, czytać, czy to na forach internetowych, czy to w książkach, czy to nawet pytać innych, którzy zbierają, przecież to też nie jest zabronione, dowiadywać się takich rzeczy, żeby z jednej strony uniknąć nieudanego zakupu, ale też żeby właśnie wiedzieć, jak z daną rzeczą się obchodzić. Tutaj to był przykład tych konsoli, ale na przykład jeżeli ktoś idzie w większą skalę, na przykład kolekcjonuje pojazdy militarne, no to wtedy też powinien zachować...
Pozdrawiamy pana Jacka Kopczyńskiego.
Jego tak. Właśnie mam na myśli, dokładnie. Wszystkiego dobrego, panie Jacku. Tak, taka piękna kolekcja też wymaga odpowiedniego zadbania, tak żeby chociażby te sprzęty nie były na dworze, żeby one nie korodowały. Dlatego, że tam ta kolekcja wyeksponowana jest w ciągle dobudowywanych częściach hangaru, gdzie to rzeczywiście jest i pięknie wyeksponowane, ale też zabezpieczone przed niszczeniem. I to też trzeba wziąć pod uwagę, że samo zebranie to nie jest wszystko, ale też to, co dalej z tą kolekcją będziemy robić, jak będziemy o nią dbać, to ma niesamowite znaczenie.
Czyli to, co chyba warto podkreślić, że kolekcjonerstwo to nie jest takie zbieractwo na hura. To trzeba po prostu uwzględnić, że my bierzemy jakby odpowiedzialność za to, co chcemy kolekcjonować, dbamy o to, zabezpieczamy. Myślę, że przynajmniej jak wspominam rozmowę z panem Jackiem, to jest poznawanie historii tych obiektów po to, żeby one stały się nam bliższe.
Oczywiście.
To oczywiście trudne, jeśli chodzi o jakieś opakowania po czekoladach, bo tutaj może chociaż też można pewnie sprawdzić co nieco.
Będą jakieś konkretne serie, gdzie te opakowania wychodziły.
Też można by coś sprawdzić.
I dlaczego to opakowanie jest bardziej cenne od pozostałych? Na pewno ci, którzy zbierają gdzieś tam tę wiedzę mają, o której nam się
nie śniło.
Tak, nie zbierającym opakowań nie śniło, dokładnie. To jest to. Z drugiej strony poznawanie historii, czy kontekstu, bo niektóre rzeczy nie mają jeszcze historii, jeżeli są generalnie nowe, ale poznawanie kontekstu swojej kolekcji nadaje jej smaku, dlatego potem po prostu rozkoszowanie się tą kolekcją jest lepsze, ponieważ wiem, że ten przedmiot faktycznie jest charakterystyczny, specyficzny, ponieważ na przykład on może być zepsuty, może w jakiś sposób mieć wadę konstrukcyjną, ale ja o niej wiem i dlatego jest wyjątkowy. Aha. I mając go w kolekcji, na przykład wiem, tak, mam na przykład takie coś, że mam pada, który jest brzydki. Jest pierwszym padem wykonanym przez firmę Microsoft do swojej konsoli Sony. Zainteresowanych polecam do sprawdzenia w internecie. Kontroler nazywa się Duke. Jest to pierwszy projekt, który Microsoft zaproponował do swojej konsoli. On rzeczywiście został wyprodukowany. Wielki. Zbyt wielki, zbyt brzydki. Jest okropny, naprawdę. Mówiąc obiektywnie, jest paskudny. Jest w mojej kolekcji, bo właśnie chciałem ten kontroler, który jest częścią tej historii. Wiem, że jest tym pierwszym. Wiem, że jest tym prototypem, z którego dopiero później powstały kolejne, już bardziej udane konstrukcje. Ale mam tego świadomość, że to nie jest po prostu brzydki, wielki pad. To jest wyjątkowy, brzydki, wielki pad. I ozdoba kolekcji. To jest, tutaj akurat chyba moja żona najbardziej boleje nad tym, że akurat tam plastik jest dobry i tą kolekcję można wyeksponować, tak że ją widać w domu. Ale to myślę, że to jest materiał do przepracowania już w dłuższym czasie. Tak, natomiast też to jest istotne. Jak już poznajemy tę historię i mamy ten smak naszej kolekcji bardzo dobry, no to warto unikać rozpraszaczy podczas zbierania, bo dużo rzeczy na pewno kusi. Aha. Kiedy już wchodzimy w temat, na przykład załóżmy, niech to będzie temat tych mundurów historycznych, no to zaczynam kolekcjonowanie mundurowania. Mam pomysł, że odtworzę sylwetkę żołnierza danej formacji, danej armii. I wiem, gdzieś tam na którymś etapie tego zbieractwa dochodzę do informacji, że hełm był pochodną od hełmu używany przez inną formację, przez inną armię w innym czasie, ale coś tam jest zapomknięte. Ja już dostaję w tym momencie rozpraszacza. A co to był za hełm? I już gdzieś tam zaczynam szukać, a może by taki hełm sobie kupić? W głowie powstają już jakieś dziwne scenariusze pod tytułem, no w sumie to byłby jakiś wspólny margines, ponieważ byłaby to ewolucja tego hełmu w ten kolejny. Aha. Jest to potencjalnie oczywiście materiał na nową kolekcję, ale też jest to zwyczajny rozpraszacz, gdzie ja mogę skończyć po środku tak naprawdę mojej przygody ze zbieraniem munduru i nagle mieć 5 hełmów, ale nie mieć ani jednych spodni na przykład. I już potem nie wystąpię w tym mundurze z 5 hełmami, zresztą nie założę wszystkich na głowę. Ale coś mnie rozproszyło i tym bardziej potem może pojawić się taka myśl, w sumie po co ja to kupiłem, co mną kierowało. Dlatego trzeba się samemu powstrzymywać, być swoim głosem rozsądku i zastanawiać się nad tym, czy faktycznie te rzeczy, które gdzieś tam pojawiają się, bo one pojawiały się zawsze, tak? Czy są nam potrzebne, czy po prostu tylko w jakiś sposób rozmyją nam nasz cel i ta kolekcja, która może mieć fajny, intensywny smak, po prostu ten smak będzie miała mdły.
Mdły,
dokładnie,
tak.
Rozmyty pomiędzy innymi mniej ciekawymi rzeczami. Jak się też kupuje akcesoria, cokolwiek, to warto sobie o tym poczytać, żeby nie dokonać zakupu niepotrzebnego, zbędnego, czy to właśnie kogoś zapytać. To chociażby z tego powodu, że dużo rzeczy może być podobnych. Na pierwszy rzut oka wydają się identyczne. To jest typowy tekst, laik by nie odróżnił, ale kolekcjoner już musi, żeby chociażby nie kupić sobie czegoś, co jest podróbką. I sama cena nie zawsze jest wskazówką, bo niech to będzie jakiś przykład. Załóżmy, kontrolery do gier wideo. Można kupić...
Mogłam się spodziewać tego przykładu.
Nie chciałem cały czas tylko iść w kierunku mundurów. Zróbmy jakieś urozmaicenie.
No, tak by było, dobrze.
Tak, można, załóżmy, kupić za jakieś konkretne przedziały kwotowe oryginalny kontroler do danej konsoli. Uda się. Ale od razu wchodząc w jakiś tam serwis aukcyjny, widzimy, że też w ułamku tej ceny są podobne kontrolery, które z wierzchu wyglądają tożsamie. Są identyczne, więc wiemy, że to są podróbki. No, nie kupiłem. Natomiast jeżeli ktoś taki tani kontroler by sprzedał w dużej cenie, napisał, no nie, pochodzenie nieznane, chyba oryginał. No to nie rzucajmy się od razu, poszukajmy, czy to, co kupujemy, niezależnie od ceny, faktycznie jest warte
uwagi. No ale ktoś nam
uwagi.
Może to sprzed nosa sprzątnąć, jak myślę.
Trzeba działać szybko.
Trzeba zastanawiać.
Dlatego wiedzę trzeba mieć gdzieś tam przygotowaną, albo chociaż wiedzieć, gdzie szukać.
Gdzie szukać, no
tak,
właśnie.
Dokładnie. Żeby jak zobaczy się taką aukcję czy ogłoszenie, to wiedzieć, co sprawdzić. Okej, jest to kontroler, to muszę zobaczyć tylną etykietę. Czy jest zdjęcie na przykład pokazane, co tam na tej etykiecie jest pokazane, jak to wygląda, jakie jest spasowanie plastików, jak wygląda nadruk, czy nie widać tam jakichś śladów przesunięć, czy na przykład wszystkie przyciski osadzone są centralnie w portach, czy nie ma tam właśnie jakichś marginesów. To są takie małe rzeczy, które gdzieś tam, w zależności oczywiście od danego modelu, możemy sprawdzić i ta czerwona lampka może nam się pojawić zawczasu, po prostu, żeby nie kupić czegoś, co potem...
Okaże się potem w worku.
Będzie zwrotem jakimś i potencjalnym problemem i dla nas, i dla sprzedającego. Bo ten sprzedający może sprzedawać z myślą, że sprzedaje normalnemu człowiekowi, który wcale nie zbiera tych padów kolekcjonersko, tylko po prostu chce sobie pograć. A że akurat ma ochotę zapłacić troszkę więcej. Jego sprawa. Tak na dobrą sprawę. On też nie musi wiedzieć. Dlatego to jest dosyć istotne, żeby sobie takie pytanie zadać. Natomiast właśnie, no mówiąc o ludziach, którzy nie zbierają, którzy w jakiś sposób spotykają się z kolekcjonerami, tak jak teraz państwo chociażby na antenie, no to też ważne jest to, żeby tą pasją w jakiś sposób najwyżej zarazić, żeby zachęcić kogoś do zbierania, czy zainspirować po prostu, ale też, żeby nie wyjść na maniaka tego zbieractwa. To jest jedno z takich niebezpieczeństw kolekcjonowania. Bo też uważam, że jeżeli już rozmawiamy ze sobą, no to warto jest zachęcać w sposób zrozumiały i taki przystępny, jak samemu byśmy chcieli mieć taką wiedzę przekazywaną. Dlatego tutaj chociażby mógłbym powiedzieć, że udało mi się dochować piękny Brodbeutel. Wspaniale, naprawdę pogratulować, tylko że co to jest Brodbeutel? No po prostu, jeżeli będę z kimś rozmawiał, to powiem, że już od chlebak, który udało się skolekcjonować.
O nazwie takiej, no, tak, na przykład.
Dokładnie nazywa się po niemiecku, że tam Brodbeutel, charakteryzuje się tym i tym, dlatego jestem bardzo dumny, że jest w mojej kolekcji. W ten sposób. I też pamiętaj, że te szczegóły, które są dla nas zbierających szalenie istotne,
i interesujące zapewne dla kogoś, kto będzie o tym słuchał, niekoniecznie będą.
Dokładnie, niekoniecznie będą, a wręcz mogą wystraszyć, bo ktoś może powiedzieć, jeju, tyle rzeczy do nauczania się, to ja jednak nie chcę kolekcjonować, nie chcę zbierać. Nie, zacznijmy powolutku, zacznijmy od wprowadzania też innych, żeby ta pasja była dla innych w jakiś sposób transparentna. Żeby...
No ale robimy to dla siebie, mówił pan.
Robimy to dla siebie, ale to też nie musimy być takimi egoistami na zasadzie nie powiem ci, co zbieram, nie twoja sprawa, odczep się. Jeżeli ktoś zapyta, to jest bardzo miłe, no to w tym momencie warto rzeczywiście temat pociągnąć, bo może będziemy mieli do czynienia z nowym, potencjalnym pasjonatem, który za chwilę będzie naszym towarzyszem w zbieraniu. Tak jak koledzy z grupy rekonstrukcyjnej. Każdy kiedyś zaczynał. Aha. I gdybym ja miał rozpocząć z każdym z chłopaków rozmowę na zasadzie, tylko pamiętaj, jeżeli nie będziesz miał wszystkiego zgodnie z wzorem 0,7:10, to niestety nie możesz uczestniczyć. To wystrasza tego człowieka. Co to w ogóle wzór 0,7:10? Czyli coś, co trudno znaleźć? Mhm. Nie, to jest jakieś tam założenie mundurowe, ale to już mniejsza o to. Wystraszyłbym człowieka.
No mnie pan już wystraszył. No. No,
pani Izo, no przepraszam, czego, gdyby no, pani wybaczam. Się zdecydowała na kolekcjonowanie niemieckich mundurów z I wojny światowej, to obiecuję się zrehabilitować i wtedy na pewno...
I wtedy będę już to rozumieć,
tak,
na pewno.
To w formie takiego po prostu zwyczajnie przykładu. Tak samo, jeżeli już mówimy o przekazywaniu tej wiedzy, to w ramach tej grupy rekonstrukcyjnej bardzo cenię sobie takie wydarzenia, chociażby prelekcje w szkołach, gdzie idziemy do dzieci w ramach lekcji historii. Chyba najlepsze lekcje dla nauczycieli, którzy po prostu mogą w końcu usiąść i posłuchać. Natomiast opowiadamy o tej historii, też opowiadamy o mundurach, mając w świadomości to, że ta wiedza, którą chcemy przekazać, ma być z jednej strony oczywiście przyswajalna, ale też z drugiej strony zainteresować tych młodych ludzi na przykład danym tematem. Może się zainteresują, może nie, może zaczną zbierać konsole do gier, ale może też będą chcieli wstąpić do grupy rekonstrukcyjnej, czy wzbudzimy w nich zainteresowanie historią jako taką, to zainteresowanie przekuje się w, nie wiem, zapytanie dziadków, jak to tam było, słuchajcie, na przykład, nie wiem, tam w trakcie stanu wojennego, jak to wyglądało. To bardzo dużo zmienia i też przede wszystkim, żeby nie zniechęcić do tego. Uważam, że akurat dzielenie się takimi wielkimi szczegółami jest na miejscu tylko wtedy, jeżeli ktoś konkretnie zapyta, chce poszerzyć swoją wiedzę, pogłębić ją w tym konkretnym obszarze, gdzie rekonstruktor czy inny zbieracz może w tym pomóc. Natomiast jeżeli nie, no to mówmy w sposób przejrzysty.
Powszechnie zrozumiały. Tak.
Dokładnie, ale też taki, żeby jeżeli w nas gdzieś tam zapaliła się ta iskra, która wiedzie nas ku temu, żeby coś kolekcjonować, żeby mieć w życiu jakąś pasję. Po prostu, żeby robić coś, co daje nam w życiu satysfakcję. Spróbujmy zainteresować tym kogoś innego. Może akurat padnie na podatny grunt, ktoś spojrzy na to, posłucha, zobaczy i stwierdzi, tak, to jest to, co chcę w życiu robić. Próbowałem, nie wiem, ze sportem, próbowałem grać na skrzypcach i jakoś to mi nie wychodziło.
To nie szło, ale będę zbierał konsolę.
Ale będę zbierał konsolę i teraz będę największym zbieraczem konsoli w
Europie,
w mojej klatce schodowej w bloku.
No dobrze, ale wie pan co, bo jeszcze mi jedno pytanie chodzi po głowie.
Tak.
Zbiera pan według pewnego planu. No i teraz, gdyby sobie tak wyobrazić, że może pan trafić na przykład na drugą taką konsolę, jakąś zabytkową, taką samą.
Tak.
Co pan by ją na przykład nabył, dlatego że może z kimś innym, z innym kolekcjonerem mógłby się pan wymienić? Tak było kiedyś z tym zbieraniem na przykład opakowań po czekoladzie. Można było sobie tą drugą przygarnąć, bo wtedy można się było podmienić. Ja wiem, że to jest słabe porównanie, natomiast zastanawiam się, czy przy takim, no bo w pana przypadku to jest wszystko przemyślane. To czy jest miejsce...
Cieszę się, że tak to zabrzmiało.
No tak to zabrzmiało właśnie, więc zastanawiam się, czy jest miejsce na to, żeby dokupić drugą taką samą rzecz. Czy to już byłoby bez sensu?
Powiem w ten sposób. To zależy oczywiście od danego rodzaju kolekcjonowania, bo na przykład wśród numizmatyków wymienianie się jest bardzo częste.
No właśnie.
No tam jak najbardziej, kiedy miałem ten taki rzeczywiście boom na zbieranie monet, to bardzo często się wymieniałem i faktycznie tam nawet bardzo częstym jest to zjawisko, że jesteśmy w stanie kupić coś, jeżeli nawet nie dla siebie, to na wymianę. Może komuś akurat no będzie pasowało do kolekcji i to posłuży mi jako nomen omen waluta do przehandlowania na coś zupełnie innego. W zależności, myślę, że od pasji w rekonstrukcji historycznej raczej kupujemy coś z myślą
że mi się przyda.
Albo tak, albo indywidualnie, albo dokonujemy zakupów grupowych, żeby coś wyglądało ładnie, żeby te mundury były zuniformizowane. Postanawiamy, kupujemy wszyscy jak jeden mąż od tego samego dostawcy replik, że to mundury.
No tak, no dobrze, rozumiem, ale możecie kupić jeden więcej.
Możemy, robimy to. Grupa rekonstrukcyjna na przykład ma ten plus, że osoba, która do nas dołącza, nie musi od razu mieć munduchu, może dostać pożyczony. Potem, kiedy kolekcjonuje, na przykład skolekcjonuje sobie własny hełm, no to już nie musi pożyczać. Ten hełm jest dla kogoś kolejnego, czy po prostu leży w magazynie. Natomiast, co jest ważne, dla nas już mamy człowieka, który z nami się integruje, który już tego bakcyla zaczyna czuć, może te kolekcje wykorzystywać w praktyce i ma motywację do tego, żeby coś dalej zebrać. To na przykład tak wygląda. Czy tę konsolę bym kupił? Nie wiem. A z drugiej strony mam jednak świadomość tego, że myślenie w kategoriach to jest po prostu lokata kapitału, którą kiedyś sprzedam, jest myśleniem raczej zgubnym, bo kolekcjonerzy niechętnie rozstają się ze swoimi kolekcjami i oni zawsze gdzieś tam dopatrzą się w tym przedmiocie, czegoś, co jednak jest warte zostawienia. Więc jeżeli mamy podjąć tę decyzję, czy kupić drugie, czy nie, to warto już w tym momencie odpowiedzieć sobie na to pytanie, powstrzymać się ewentualnie. Też ja mam takie podejście, że ja już swoją sztukę mam, ale pozwolę kupić ją komuś innemu, bo może to będzie dla kogoś początek pięknej kolekcji, czy jej uzupełnienie. Także no, nie bądźmy psami ogrodnika. Pozwólmy to zrobić. A z trzeciej jeszcze strony zawsze z tyłu głowy mam słynny przypadek nowojorskich braci Collier, którzy byli kompulsywnymi zbieraczami i zbierali wszystko, jak idzie. I zaczęli w końcu
To jest niebezpieczne akurat.
Dokładnie, zwłaszcza, że w sumie to ich wykończyło. Polecam swoją drogą podcast na ten temat, co wyjątkowo ciekawy. Tak, i dlatego też trzeba się ograniczać. No, trzeba być właśnie, tak jak powiedziałem, głosem rozsądku samemu dla siebie, bo innych to tam się przekona, że to jest ważne. Zresztą, tak jak z moją małżonką na przykład rozmawiam i tłumaczę, że ja wiem, że teoretycznie ta konsola różni się tylko i wyłącznie naklejką z tyłu, ale przez to, że ona tam się różni, to znaczy, że to jest model wyprodukowany w taki sposób, że tam w środku, tam gdzie nigdy nie zajrzymy, tam jest troszeczkę są inne elementy i jeszcze jakbyśmy ją podłączyli do telewizora, to tam jest troszeczkę inny interfejs. No nie podłączymy jej, bo oczywiście do telewizora ona będzie żadna, ale gdybyśmy to zrobili, to tam... I moja żona już powie, dobrze, słuchaj, jeżeli uważasz, że to jest ci przydatne, że to sobie kup. A ja powinien być tym głosem rozsądku, powiedzieć, przecież to jest po prostu to samo, tylko że z inną naklejką i ja nie zobaczę różnicy, w mojej kolekcji będzie zdublowane. Jeżeli czuję taką potrzebę, że muszę mieć ten model, bo na przykład postanowiłem sobie zabrać wszystkie modele, włącznie z jakimiś tam podgrupami, które jeszcze powstawały, no to by się rzeczywiście, jeżeli czegoś takiego nie mam, jest dla mnie takim smakowitym kąskiem. Natomiast jeżeli już nie pasuje do tego mojego marginesu, który sobie wcześniej ustawiłem, nie mieści się w ramach tego mianownika, że tylko i wyłącznie podstawowe wersje konsol, no to dla mnie to jest niepotrzebne. Niech ktoś inny sobie to kupi, niech sobie to zbierze i zacznie. I tak samo właśnie tutaj ważne jest to, no myślę, że to jest generalnie taki apel, który mógłbym skierować do wszystkich kolekcjonerów, teraz już stricte kolekcjonerów między sobą, żeby szanować też kolekcje innych. Bo zauważyłem, że bardzo często rozmowy kolekcjonerów wyglądają tak. Pierwszy mówi, co to on ma, a ten drugi już czeka, a już go nie słucha. On już czeka, co mu powie, co on ma. I to jest taka licytacja. Z jednej, z drugiej strony. Nie, dajmy się właśnie ponieść trochę też tej pasji drugiej osoby, docenić jego kolekcję. Może nas to zainspiruje. Może stwierdzimy, o, dobrze, że akurat tego nie zbieram, bo zupełnie mnie to nie hajcuje w żaden sposób. Grunt, żebyśmy to my, jako kolekcjonerzy, cieszyli się tym i pozwolili się innym z tego cieszyć. Żebyśmy to docenili.
I doceniali siebie nawzajem. Dokładnie. Przy okazji.
Żeby po prostu też słuchać i wzajemnie się do tego jakoś nakręcać. Znaczy nie bez powodu powstają jakieś chociażby właśnie fora czy zloty pasjonatów danego tematu, gdzie ci ludzie mogą po prostu się wymienić swoimi doświadczeniami. Tylko właśnie konkretnie wymienić, a nie tylko licytować. I to jest niesamowicie pouczające. Trzeba zdać sobie sprawę, że moja kolekcja nie musi być jedyną, ostateczną kolekcją na świecie, najlepszą, która stanowi wzór dla innych. Ja po prostu mam jakiś swój pomysł na to, co zbieram i co robię. Jak innym się spodoba, no to świetnie, ale też chcę posłuchać, co inni robią, bo to może być dla mnie zupełnie coś ciekawego. Tak, kiedyś miałem, przepraszam, już tak w ramach dosłownie ostatniej anegdoty, rozmawiałem właśnie z człowiekiem, który też siedzi w tej niszy gier wideo. I ja tam tłukę do głowy właśnie o tych konsolach, że tutaj to się różni, ale to troszeczkę tak, tu przesunę i laser z tej pozycji na tym, bo tam się grzał. I dlatego w kolejnej edycji już jest zmienione. On tak słucha. A wiesz, bo ja zbieram na przykład figurki do gier.
Aha.
Mówię, no pokaż. I pokazał mi to, jak to wygląda. Człowieku, ja myślałem, że to jest w ogóle mniejsze, że to jest gorzej wykonane. To jest super, to jest wspaniała rzecz, w ogóle nie wiedziałem. I cieszę się, że tu się pojawiłem. I że mogłem to zobaczyć, bo w jakiś sposób mnie na przykład to nakręciło, zobaczyłem kolejny fajny obszar, który potencjalnie mnie gdzieś tam interesuje. Tylko właśnie, czy będzie dla mnie rozpraszaczem, czy może fajnym rozwinięciem, no bo też trzeba pamiętać jednak o tym, że kiedy już dojdziemy do tej mety z naszym planem, no to warto zadać sobie pytanie, co dalej, czy właśnie poprzestajemy na tym i po prostu z cygarem będziemy siedzieć i patrzeć na te gablotki,
tak?
Czy jednak rajcuje nas dalej cały czas zbieranie i dobrze, to teraz otwieramy projekt 2 i on będzie zajmował się tym i tym i teraz tym się będę pasjonował przez najbliższe lata.
Dziękuję bardzo.
Proszę.
Andrzej Daszyński, kolekcjoner i rekonstruktor, był naszym gościem.
Dziękuję Państwu.